biskupem Canterbury, tego najważniejszego biskupstwa w kościele anglikańskim. Ale kościół anglikański jest też taki dziwny, że z jednej strony można tam spotkać ludzi, którzy są bardzo nominalni w swojej wierze i całe zbory, całe wspólnoty, które będą bardzo nominalne i niewiele tam się dzieje, a z drugiej strony są wspólnoty, które są bardzo żywe i w których jest wiele działania Ducha Świętego i w których naprawdę Pan Bóg robi wiele rzeczy. Wiele takich przebudzeniowych ostatnio wydarzeń było związanych ze wspólnotami Kościoła Anglikańskiego. I ten akurat biskup, i to się właśnie tak waha, czasami biskup, ten prymas, to jest z tego skrzydła takiego nominalnego, a czasami jest właśnie z tego, co się nazywa niskim kościołem albo kościołem ewangelikalnym. I akurat ten, Justin Welby, jest z kościoła ewangelikalnego, z tej części tego kościoła. I sam ma bardzo mocne świadectwo. Właściwie jego życie się dramatycznie zmieniło w momencie, gdy przeżył bardzo tragiczne wydarzenie, bo jedno z jego dzieci zginęło w wypadku samochodowym i to doprowadziło go do tego, że on w końcu poddał swoje życie Bogu. Przedtem był bardzo odnoszącym bardzo duże sukcesy biznesmenem w przemyśle petrochemicznym. Pracował dla jakiejś olbrzymiej firmy petrochemicznej we Francji, odnosił olbrzymie sukcesy i zdarzyło się coś takiego, że jedno z ich dzieci zginęło w wypadku samochodowym i to skłoniło go do totalnej zmiany. Znaczy nie tylko to, bo to był impuls, a później za tym poszło szukanie Boga, szukanie Jego słowa i to doprowadziło do totalnej zmiany. Także w końcu został duchownym i potem dość szybko został najpierw biskupem Durham, a później biskupem Canterbury. I on powiedział coś, co w tym słowie, którego słuchałem, powiedział o szukaniu woli Bożej. Ja myślę, że o szukaniu prowadzenia Ducha Świętego. I myślę, że to jest właśnie też to, czego my bardzo potrzebujemy w Antiochii teraz, szukać prowadzenia Ducha Świętego, szukać tego, do czego nas Duch Święty pobudza. Ale ciekawą rzecz powiedział w tym momencie taką. On powiedział, jak on szuka Boga i ja mogę powiedzieć, że bym się w 100% zgodził z tym jego sposobem szukania Bożego prowadzenia, ale powiedział też coś bardzo interesującego, bo powiedział, że miał wiele sytuacji, no jako i duchowny, jako pastor i później jako biskup musiał podejmować wiele decyzji i zawsze był, może nie zawsze, ale bardzo często bywało tak, że był stosowany wobec niego lobbying. Wiecie, co to jest lobbying, że grupy ludzi przychodzą i mówią, to jest właściwa decyzja. I mówią, słuchaj, naprawdę powinniśmy zrobić tak. I on powiedział coś takiego, że w momencie, gdy w tych sytuacjach, w których przeżywał lobbying, przeważnie było tak, że gdy w tym lobbingu była jakaś duża grupa, za którąś decyzją, to decyzja była niewłaściwa. On nie przyjmuje też tego jako sposobu działania. Jego szukanie woli Bożej jest szukaniem nie poprzez właśnie te głosy ludzi, ale jest szukaniem poprzez to, co Duch Święty i to, co Słowo Boże mówi do niego. I przy czym też bardzo mocno podkreśla, że to nigdy nie dzieje się w ten sposób, że on indywidualnie podejmuje decyzję. Jest biskupem, mógłby indywidualnie podjąć decyzję, ale nigdy indywidualnie nie podejmuje decyzji. Podejmuje decyzję zawsze z grupą ludzi, którzy mają udział w danej sprawie, w danej kwestii. Ja to mówię dlatego, że żebyśmy sobie uświadomili, że o wiele ważniejsze jest od tego, co nam się wydaje, że jest słuszne, jest to, co jest słuszne w oczach Pana Boga. To, co jest, to czego chce Duch Święty, to, czego Duch Święty pragnie od nas, od naszego życia, od naszej wspólnoty. Dzisiaj w dalszym ciągu chciałbym powiedzieć o tym, co jest naszą wartością i czego chciałbym, abyśmy się trzymali. Przeczytam strasznie znany tekst, aż może niektórzy westchną sobie, gdy go usłyszą, ale czytajmy go. To jest List do Rzymian, pierwszy rozdział, wiersze 16 i 17. Nie wstydzę się bowiem Ewangelii, gdyż jest ona mocą Boga ku zbawieniu dla każdego wierzącego. Najpierw dla Żyda, potem dla Greka. Bo w niej objawia się sprawiedliwość Boga z wiary ku wierze. Jak jest napisano, sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Módlmy się. Panie Boże, Ojcze Niebieski, my bardzo potrzebujemy Twojego słowa. Bardzo potrzebujemy Twojego pokarmu dla naszego życia. A Ty powiedziałeś, że człowiek żyje każdym słowem pochodzącym z ust Boga. I dzisiaj bardzo potrzebujemy tego, aby coś z Twojego serca, coś z tego, co Ty masz w sobie, trafiło do nas, trafiło do naszego życia, je odświeżyło i zmieniło nas. Spowodowało, że będziemy w stanie w taki nowy sposób, świeży sposób też oddać się Tobie i być posłuszni Tobie w tym, czego w kruczoczarnych włosach przychodzisz pewnego dnia, a ona jest ruda. Jest zmiana, prawda? Jednak gdy Pan Bóg patrzy na coś takiego, to nie jest zmiana. I również w głębi naszego istnienia, w głębi serca człowieka, człowiek też to rozpoznaje. Jeśli my jako ludzie tęsknimy za zmianami, to tęsknimy za znaczącymi zmianami dotykającymi naszej osobowości, naszego charakteru. Ludzie, którzy żyją cały czas przygnieceni ciężarem tego, co zrobili, chcieliby się wyzwolić od tego ciężaru. Są świadomi tego, że zrobili wiele zła, że ich postępowanie spowodowało wiele cierpienia i bardzo pragną tego, aby coś gdzieś ich uwolniło od tego. I potrzeba mocy. I Boże Słowo nam wyraźnie mówi, potrzeba mocy Ewangelii, aby dotknęła ich życia i aby to życie zostało zmienione. Przy czym apostoł Paweł bardzo odważnie deklaruje, że ta moc Ewangelii dotyczy wszystkich ludzi. I wymienia dwie kategorie. Żydzi, Grecy. Ale dla jego czytelników to było tak, jak gdyby on powiedział, nieważne skąd pochodzisz, nieważne jakiego pochodzenia jesteś, to możesz zostać dotknięty mocą Ewangelii. I rzeczywiście, słuchajcie, jedyną rzeczą, jaką my mamy, jaką możemy zaoferować ludziom na zewnątrz, to jest moc Ewangelii. To jest Ewangelia, którą mamy. To jest to, co otrzymaliśmy i czego, co dotknęło naszego życia i spowodowało, że z tego życia obciążonego grzechem, obciążonego wyrzutami sumienia, to życie się zmieniło. I możemy to samo zaproponować ludziom, którzy są na zewnątrz. Ale z tymi ludźmi, którzy są na zewnątrz, wiąże się pewna kwestia. Był taki człowiek, który zajmował się biznesem. Właściwie zajmował się teorią biznesu i uczył innych ludzi, jak skutecznie zarządzać swoimi firmami. I doszedł w tej pracy do niesamowitych osiągnięć. Nazywał się Peter Drucker. Nazwisko może nie takie zbyt znane. I on powiedział, że z punktu widzenia firmy ludzie dzielą się na dwie kategorie. Każda firma właściwie dzieli wszystkich ludzi na dwie kategorie. Jedna kategoria to są klienci, druga kategoria to są nieklienci. I do czasu, kiedy on nie pokazał pewnych praw, to bardzo wielu ludzi, którzy dopiero później skorzystali z tych praw, które on pokazał, nie mogło przekroczyć pewnego sukcesu w prowadzeniu swojego biznesu. I powiedział coś takiego. Firmy właściwie bardzo dobrze znają swoich klientów. Firma właściwie większość czasu dana firma poświęca na to, żeby swoich klientów wiedzieć, co jej klienci myślą. Natomiast większość firm w czasach, w których on działał, niewiele robi, żeby poznać tych, którzy są w drugiej kategorii, i ta druga kategoria to było nieklienci. Czyli wszyscy, którzy nie korzystają z usług, czy z wyrobów, czy z produktów danej firmy. I powiedział, firma powinna postarać się o to, żeby poznać swoich nieklientów. I Kościół bardzo często jest podobny do tego. Kościół bardzo często lubi znać samego siebie. Lubi znać tych, którzy już korzystają z różnego rodzaju dobrodziejstw, relacji z Panem Bogiem. I gdy robimy nowe pomieszczenie jakieś w kościele, to mówimy, to organizujemy jak gdyby pewien konkurs, pewien wywiad, czy nam to będzie pasować. Ale nie pytamy się, czy będzie to pasować ludziom, którzy by przyszli z zewnątrz. Prawda? I słuchajcie, są dwie rzeczy w tym momencie, o których chciałbym powiedzieć. Pierwsza rzecz to jest to, że my przeżywamy jako ludzie Kościoła zawsze pewną obawę przed tymi, którzy nie są z Kościoła. I ta obawa wiąże się z tym, że oni są inni. W naszym przypadku, w przypadku Antiochii, to jest bardzo często, że my jesteśmy tutaj, reprezentujemy pewien przedział wiekowy i ci z zewnątrz są w innym przedziale wiekowym. Powiedzmy, że są dużo młodsi od nas. I ci dużo młodsi od nas, no jak oni wyglądają? No noszą spodnie, które są bardziej dziurawe niż całe. Nawet jeśli mają dwie skarpetki na nogach, to przeważnie one nie są jednakowego koloru. I wiele różnych innych rzeczy. I bardzo często my, patrząc na te zewnętrzne rzeczy, czasami nawet na zachowania tych, lubią pewien rodzaj muzyki. Mało tego, że lubią pewien rodzaj muzyki, mają strasznie, strasznie sprawne kciuki. Zauważyliście, że ci na zewnątrz mają bardzo sprawne kciuki. Nie wiem, to jest po prostu, być może zanikną już palce człowiekowi i zostanie kciuk. W każdym razie ci ludzie są inni. I możemy potraktować to w ten sposób, że jak inni, no to są tacy, od których my powinniśmy się trzymać z daleka. Ale pozwólcie, że podzielę się tutaj pewnym świadectwem, pewnym doświadczeniem z mojego życia. Gdy zamieszkaliśmy w miejscu, w którym mieszkamy teraz, na jednym z pięter mieszkała pewna rodzina. I w tej rodzinie mieszkał, w tej rodzinie był taki młody człowiek. I wszyscy na klatce, tak to się nazywa, nie? Klatka w wieżowcu, skutecznie nas socjalizm pozamykał w klatki. I w tej klatce wszyscy mieli złą opinię o nim. Ja zmienię jego imię. Powiedzmy Piotrek. Piotrek jest beznadziejny, bo nigdy nie może znaleźć pracy. Bo jak znajdzie już pracę, to pracuje najwyżej 2 tygodnie. I później po 2 tygodniach wypada z tej pracy, go zwalniają. Może i co chwila idzie na bezrobocie i tak dalej, i tak dalej. I wszyscy mówili, gdy padało jego imię i wszyscy sąsiedzi na nie. Ale sąsiedzi nie znali jego historii. To była niesamowita historia. Historia młodego człowieka, który nigdy nie uzyskał wsparcia od swojej rodziny. Który nie miał ojca, który by mu powiedział, że go bardzo sobie ceni. A to, co słyszał od swojego ojczyma, nie godzi się powtarzać. Żył w ciągłej wojnie ze swoim ojczymem. W wojnie, która czasami nawet doprowadzała do rękoczynów. W sytuacji, w której ojczym powiedział, że wykorzysta każdy moment, byleby tylko wyrzucić go z domu, żeby on nie miał dachu nad głową. Nic dziwnego, że ten człowiek nie pracował. Nic dziwnego, że on nie potrafił utrzymać się w pracy. Z takim obciążeniem, z takim bagażem, to on nie miał wypracowanych w sobie tych podstawowych rzeczy, które by mu pozwoliły normalnie funkcjonować. I gdy my często patrzymy na te młodsze pokolenie, a to młodszemu pokoleniu jesteśmy zobowiązani przekazać Ewangelię, bardzo często patrzymy na nich bardzo powierzchownie. Natomiast w głębi za każdym razem tam jest ludzka historia i gdybyśmy poznali tę historię, to byśmy mieli współczucie dla tych ludzi. Mielibyśmy pragnienie, aby się o nich modlić, aby zrobić coś, co zmieni ich sytuację. I jedną z rzeczy, która na pewno może pomóc, to to, gdy my będziemy słuchać tutaj ci ludzie, którzy są już w trochę bardziej zaawansowanym wieku, będziemy słuchać tych, którzy jesteście młodego pokolenia tutaj. To wy wiecie, co lubią wasi koledzy. To wy wiecie, jak można do nich dotrzeć. To wy wiecie, w jaki sposób można ich zainteresować Panem Bogiem. Przy czym jest ciekawa rzecz. Też w tym tygodniu słyszałem wypowiedź człowieka, który na grupach ewangelizacyjnych zjadł zęby. Co robi, to po prostu przede wszystkim ewangelizacja, zaangażowanie w ewangelizację. I robi to od kilkudziesięciu lat. I właściwie to opowiadał o takim czasie 40 lat. I mówił, że ciekawą rzeczą jest, że pytania ludzi, którzy przychodzą na takie grupy ewangelizacyjne, nie zmieniają się. One są ciągle takie same. Między innymi, jeśli Bóg jest dobry, to dlaczego jest tyle cierpienia w świecie? Jeśli to prawda, że Bóg Starego i Nowego Testamentu to ten sam Bóg, to dlaczego w Starym Testamencie jest tyle krwi, tyle przemocy? I to są pytania, a jak poradzić sobie z tymi różnymi sprzecznościami, które są w tekście Biblii? I tak dalej, i tak dalej. I to są ciągle te same pytania. Bo człowiek ma te same pytania. Bo człowiek tak samo, jak kiedyś pragnął prawdy, tak teraz też pragnie poznać prawdę, która by go doprowadziła do pokoju sumienia, do pokoju serca. Ale bardzo często te pytania, żeby zostały wyrażone, to potrzeba specjalnego podejścia. I z tego powodu jeszcze chciałbym powiedzieć o jednej rzeczy, którą próbujemy robić w Antiochii tutaj. Mianowicie próbujemy, jak zauważyliście w ubiegłym tygodniu, też mówiliśmy o tym, czy dwa tygodnie temu właściwie mówiliśmy o tym, próbujemy robić małe grupy i przygotowujemy nowych liderów też do tego, żeby te małe grupy powstawały. Słuchajcie, zupełnie inaczej poznajesz człowieka, gdy próbujesz go zaprosić na jakieś duże wydarzenie, a zupełnie inaczej poznasz człowieka, kiedy on się zgodzi przyjść na przykład na małą grupę. Przy czym bardzo, bardzo skutecznym sposobem w małej grupie jest na przykład wydarzenie towarzyskie małej grupy. Jest w małej grupie żona, ona jest nawróconą, wierzącą osobą, ale jej mąż jest niewierzący. I mała grupa organizuje sobie na przykład urodziny czyjeś. I na te urodziny bardzo łatwo, no, może nie zawsze łatwo, ale może ten niewierzący mąż da się przekonać, żeby przyjść. I zobaczcie, zupełnie inaczej będzie rozmawiał. To środowisko spowoduje, że będzie można go poznać. A nie ma możliwości, żeby przekazać ludziom tak naprawdę Ewangelię bez tego, żebyśmy ich poznali. Musimy ludzi poznać, bo nie ma możliwości, aby ludzi naprawdę kochać, aby ludziom naprawdę współczuć, aby być przejęty życiem innych ludzi, jeśli tych ludzi nie znamy. I pozwólcie, że na koniec skieruję nasze myśli do przypowieści, którą powiedział Pan Jezus. Ta przypowieść jest zapisana w dwóch miejscach. Jedno miejsce to jest 19 rozdział Ewangelii Łukasza, drugie miejsce to jest 25 rozdział Mateusza. Te przypowieści w drobiazgach tam się różnią między sobą, ale ich wydźwięk jest bardzo podobny. Jest trzech ludzi, którzy otrzymują od swojego Pana, suwerena, pewne dobro i mają tym dobrem obracać, przy czym ten Pan nierówno ich obdzielił, jednemu dał dużo więcej, drugiemu trochę mniej, a trzeciemu w ogóle coś, co było warte jeden talent. Dał tylko, tam jest mowa właściwie o pieniądzach, więc dał mu jeden talent i ci, którzy dostali więcej, ten z 10 talentami, ten z 3 talentami, obracali tymi pieniędzmi i zarobili następne pieniądze. I gdy Pan wrócił, oni dali mu to, co on im dał, a mało tego, dali mu jeszcze zysk. I Pan był bardzo zadowolony. Ale w pewnym momencie chciał też jakoś, żeby rozliczył się ze swojego kapitału, ten, który dostał jeden talent. I ten, który wziął jeden talent, mówi, ja wiedziałem, że z tobą lepiej nie zaczynać. I mówi, i właściwie to zrobiłem wszystko, on myślał, że to jakoś dobre wrażenie zrobi, zrobiłem wszystko, żeby nic nie stracić z tego talentu, który ty mi dałeś. I proszę bardzo, ten talent, który ty mi dałeś, tutaj masz z powrotem. I wtedy ten jego suweren jest bardzo niezadowolony. I w tym niezadowoleniu odbiera mu ten jeden talent i daje temu, który miał dużo, dużo więcej. I mówi, przecież wiedziałeś, jaki ja jestem. Przecież wiedziałeś, co należy zrobić, a jednak tego nie zrobiłeś. Słuchajcie, jako Kościół jesteśmy odpowiedzialni, żeby zrobić coś z Ewangelią. I to nie jest tak, że za to jest odpowiedzialna jakaś grupa ewangelizacyjna w Kościele. Tak naprawdę dar Ewangelii kto dostał w Kościele? Kto doświadczył mocy Ewangelii w Kościele? No przecież pokazuje na was. Wszyscy, my wszyscy. I czy jesteś Żydem, czy Grekiem, obojętnie dar Ewangelii, moc Ewangelii do twojego życia dotarła. I z powodu tego jesteś odpowiedzialny, co z Ewangelią zrobisz. Co się z nią stanie? Co się z nią stanie? Czy to będzie zakopana Ewangelia? Czy ona będzie gdzieś ukryta? Czy ona będzie tak postawiona, aby dotknąć życia innych ludzi? Nie dotkniesz życia innych ludzi, jeśli tych ludzi nie poznasz. To prawo tego pana Druckera, który mówi o tym, że trzeba poznawać swoich nieklientów. Musisz poznać tych, którzy tutaj nie są. I musisz przez to poznanie też zanieść im Ewangelię. I to jest zobowiązanie, które dotyczy każdego z nas. Nikt z nas nie może powiedzieć, no, ale mnie to nie dotyczy. My wszyscy musimy być ludźmi, którzy poznają innych i niosą im Ewangelię. Jest wielu oby Pan Bóg dał, że w naszym poznawaniu innych nie będziemy zwracać uwagi na to, co na zewnątrz, ale będziemy zawsze dążyć do tego, żeby tak naprawdę poznać człowieka, żeby naprawdę dowiedzieć się o nim czegoś, co jest w jego życiu. Bo wtedy Pan Bóg daje nam też taką litość, takie współczucie, które powoduje, że jesteśmy gotowi się o takiego człowieka modlić, jesteśmy gotowi takiego człowieka też przywieźć przed Pana Boga. Będziemy się modlić, powstaniemy. Panie Boże, dziękujemy Ci za Ewangelię o Jezusie. Dziękujemy Ci za Ewangelię Jezusa. Za to, że to jest dobra nowina. Dobra nowina o tym, że Ty chcesz nasze życie zmienić. Że Ty pragniesz, aby nasze życie zostało dotknięte Twoją sprawiedliwością. Panie, że nie musimy nic sami z siebie tego robić. Że nasze uczynki nie zadowolą Ciebie, ale Ty przez Jezusa Chrystusa dajesz nam odnowienie, wolność, dajesz nam przebaczenie. I teraz dzisiaj, Panie, wyznajemy, że bardzo potrzebujemy tego, aby to, co przeżyliśmy sami, oddać do życia innych. Panie, abyśmy tą samą mocą Ewangelii dotknęli też życia innych. Panie, pokaż nam ludzi, których Ty masz dla nas. Pokaż nam ludzi, czy to z następnego pokolenia, czy to naszych rówieśników, których Ty chcesz, abyśmy przyprowadzili do Jezusa. Panie, abyśmy mieli dla nich naprawdę współczucie, abyśmy starali się ich poznać i abyśmy zwiastowali im o tym, co Ty masz dla nich. Panie, zmieniaj nas. Zmieniaj nas. Nie daj, abyśmy byli zapatrzeni w siebie, ale daj, abyśmy byli otwarci na innych i gotowi im służyć poprzez dobroć, poprzez działanie Ducha Świętego. W imieniu Jezusa o to dzisiaj Ciebie prosimy. Amen. 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 Proszę usiądźmy. Skoro mówiliśmy o mocy Ewangelii i o tym, że Pan Bóg chce przez tę moc nas ze sobą pojednać, bo być może jest ktoś wśród nas, kto potrzebuje pojednania. Jeśli tak jest, to jesteśmy gotowi się z Tobą modlić. Jeśli potrzebujesz tego, aby pojednać się z Bogiem, to podejdź. Podejdź do mnie, powiedz i ja chętnie z Tobą porozmawiam i chętnie się z Tobą pomodlę. Niech Pan Bóg nas wszystkich błogosławi. Miejcie dobre popołudnie, wieczór i dobrego tygodnia życzę Wam.